Witam Was serdecznie. Ja będę kontynuował temat, który mówię już od dawna. Nie wiem, już chyba zaraz będzie drugi rok, jeżeli chodzi o kulturę w Kościele i barier, które ona stawia i to, jak w wielu aspektach naszego życia duchowego trochę nas usztywnia i uniemożliwia nam w wielu płaszczyznach naszego działania, zarówno tu w zborze, jak i, co jest w sumie chyba najważniejsze, poza zborem. Po prostu buduje niewłaściwe mechanizmy i tworzy w zasadzie kupę ludzi, którzy mają bardzo silne przekonania. Takie, można powiedzieć, w zasadzie taką ideologię. Są raczej kierowani ideologią niż prawdą. I o tym troszeczkę mówiłem między innymi w zeszłym tygodniu. I uważam, że takim jednym ze środków, które Bóg ma dla nas, i o tym troszeczkę dzisiaj będę też mówił, ale to jest bardzo ważne, wydaje mi się, bo nasza natura, wydaje mi się, bez upokorzenia, które ma dla nas Bóg, upokorzenia w kontekście takim, żeby pokazać różnicę między naszą naturą, na którą często mamy perspektywę taką, no, bardzo pozytywną, tak, bardzo dobrą. My jesteśmy dobrymi ludźmi, przecież my chcemy dobrze, nikt nie chce źle, szczególnie chrześcijanie, tym bardziej protestanci. Nigdy się nie zdarzyło, żeby wstać rano i coś robić źle. Absolutnie nie, my chcemy tylko dobrze, natomiast dalej mamy problemy z podziałami, dalej mamy problemy z naszą cielesnością, pomimo tego tak silnie zakorzenionego dobra, które w nas, no niestety, no nie umie się wydostać. I wydaje mi się, że kultura jest pewnym środkiem, który my wybieramy, żeby trochę właśnie przestać walczyć z naszą cielesnością i trochę ją przykryć. I to powoduje powierzchowne zrozumienie, ale przede wszystkim powierzchowne zrozumienie z naszej natury i tego, czego Bóg chce od nas i czego Bóg chce od Kościoła. Mówiłem również o tym, jak tragicznym w skutkach jest, jeżeli mamy drugie, trzecie, piąte pokolenie wychowywane w Kościele i powierzchowne, czego może być skutkiem kultury, powierzchowne nowonarodzenie, gdzie jako przykład podałem historię z Łukasza z 7 rozdziału, kiedy Jezus został zaproszony, czyli ten faryzeusz, który go zaprosił, on widział w nim kogoś specjalnego, nie widział go jako, nie wiem, jednego z wielu, chciał z nim spędzić czas. Tymczasem, kiedy mamy tą scenę, kiedy cudzołożnica wylewa swoje łzy przed Chrystusem, bo wie, co On zrobił dla niej, ona wie, kim On jest. Jezus tak stawia w kontraście to, co zrobił faryzeusz. I mówi: przyszedłem do Twojego domu, nie umyłeś mi nóg. Przyszedłem do Twojego domu, nie pocałowałeś mnie. I stawia Jego w kontraście, pokazując, jak wielką potrzebę, tak samo On, który tak w takiej rygorystycznej kulturze był wychowany, który znał Pisma, znał Słowo, on powinien mieć dokładnie taką samą potrzebę Chrystusa, jaką miała ta cudzołożnica, a jednak tego nie miał. I tak polega właśnie to kłamstwo grzechu, o którym mówiłem, tego, że my chcemy dobrze, niwelujemy przez to ofiarę Jezusa i tym przykładem tego robienia jak inni w dobrej wierze, ale jednak bez ducha, podałem przykład Ananiasza i Safiry, którzy też mieli dom. Było ileś osób, które sprzedało swoje posiadłości. Można powiedzieć, że był to pewnego rodzaju zwyczaj. I oni również mieli dom, oni również mieli posiadłość, ją sprzedali, ale nie było to pod wpływem Ducha Świętego. To było pod wpływem pewnej chęci. Oni coś chcieli zrobić, ale ponieważ zrobili to w ciele, no automatycznie chcieli zachować w sobie pewne bezpieczeństwo, no bo nie mieli tego objawionego przez ducha, nie robili tego z wiary, tylko z jakiegoś innego powodu. No i niestety wiemy, jak ta historia się skończyła. I mówiłem również o tym, o przykładzie i coś, co wydaje mi się jest bardzo ważne, bo ma to związek z tym, żeby że kiedy Słowo Boże mówi, to też jest w Łukasza w 8 rozdziale, o tym, że nie zapala się świecznika i nie stawia się go pod korcem, to starałem się, może nie byłem wystarczająco jasny w tej kwestii, ale zależało mi, żeby powiedzieć, że tak, Jezus jednoznacznie mówi o uczniach i o tych, którzy głoszą Ewangelię, o tych, którzy są zbawieni, jako tym, którzy są światłem. Tak, ale chodziło o to, żebyśmy my nie stawiali siebie na przodzie, tylko tego, który płonie w nas. Ducha Świętego, bez którego my w zasadzie tym światłem nie jesteśmy. Jesteśmy totalnie pustą skorupą. I od tego fragmentu chciałbym zacząć, dlatego że tam w Łukasza jest taka... No, muszę powiedzieć, że kiedy to... To do mnie, wielokrotnie czytałem ten werset, ale on tak do mnie nigdy nie trafił, jak wtedy. W 18 wersecie 8 rozdziału jest napisane: baczcie więc, jak słuchacie, albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. I pojawia się oczywiście pierwsze pytanie, jak można sądzić, że coś się ma, z czego to wynika? I wydaje mi się właśnie, że kultura jest takim czymś, co tworzy w nas takie przekonanie zewnętrzne. No bo ja przecież robię to, robię tamto, myślę to, nie wiem, ludzie mnie lubią, coś tam, coś tam, coś tam. Ja mam pewne rzeczy. Ale przede wszystkim baczcie, jak słuchacie. To jest powiedziane po przypowieściu o ziarnie i to jest powiedziane po przypowieści o świeczniku, gdzie oznacza to, że my nie mamy jakiejś takiej pasywnej zdolności, czyli takiej, która wynika po prostu z tego, że skoro się nowo narodziliśmy, od tego momentu my wszystko rozumiemy. Jezus dalej daje nam takie zastrzeżenie, abyśmy baczyli, jak słuchamy. Czy słuchamy uważnie, innymi słowy, czy ziarno, które pada na twoje serce, czy ono pada na drogę, czy ono pada na skałę, czy ono pada na ziemię, w której wyda plon. Bo natura Słowa Bożego jest taka, że ona może tylko wydać plon wielokrotny. On nie może wydać, jeżeli nie wydaje plonu, to znaczy, że albo padł między ciernie, albo padł na drogę, albo padł w ogóle gdzieś tam, nie padł, tak? I o tym dzisiaj chciałbym trochę więcej powiedzieć. Zatytułowałem to kazanie "Zasłona na ich sercach", bo jest takie zjawisko, które również tworzy kultura. I przyrównałem to do takiej próby wyjaśnienia komuś, kto nie widzi, ale słyszy, ma smak, albo nie wiem, nie ma na przykład smaku, albo jakiegokolwiek innego zmysłu, ale ma całą resztę zmysłów, żeby mu wyjaśnić za pomocą tych innych zmysłów, czego mu brakuje. Na przykład nie mam smaku, albo zapachu, bo to ostatnio, myślę, wydaje, wielu z nas przeszło ze względu na COVID-a jakiś czas temu, żona mówi do, coś tam robiliśmy w kuchni, mówi, ten rum chyba zwietrzał do ciasta. No i ja nie czułem, ona nie czuła. No zwietrzał, no nie ma. No oczywiście rum nie może zwietrzeć, jak wiemy, ale teraz wyobraźmy sobie, że próbujemy, my mamy tą zdolność, teraz któremuś próbujemy wytłumaczyć. Nie, no słuchaj, to jest taki smak, albo zapach, nieważne, jak on dociera do twoich nozdrzy, on wtedy robi coś tam. A i ten człowiek powie, to ja w sumie nie potrzebuję nawet tego wąchać, ja już wiem. No wydaje nam się to oczywiście absurdalne. Ale wydaje mi się, że kiedy tworzymy bardzo rygorystyczną, im bardziej rygorystyczną tworzymy kulturę, takie ramy, w których próbujemy zamknąć wszelkie działania, w których w zasadzie, znaczy to, w czym Duch Święty może działać, możemy doprowadzić do czegoś takiego, że nie przeżywamy de facto tego, co mówi Słowo Boże, tylko mówimy, że to Słowo Boże to o tym mówi. I teraz po prostu to przyjmij, weź to i po prostu tak jakbyś to poczuł, tak jakbyś to powąchał, posmakował, tak jakby Duch Święty sam włożył to do twojego serca, to już jest od tego momentu prawdą. Ale wydaje mi się, że równie skuteczną analogią jest, jeżeli byśmy porównali ten brak doświadczenia Duchem Świętym po prostu z przyjmowaniem tego z zewnątrz, to jest tak, jakbyśmy porównali umiejętność robienia mebli, czyli stolarstwo, z kupowaniem mebli z zewnątrz. I to jest, uważam, bardzo duży problem, szczególnie teraz, kiedy wszystko jest dostępne. Ja mogę po prostu, zarówno w sklepie, ale przede wszystkim w tej sferze takiej ala duchowej, ja mogę sobie wejść w internet i wziąć sobie najlepsze kazania, nie wiem, od klasyków typu Spurgeon po jakichś nowych, nie wiem kto jest nowy, więc nawet nie znam nazwisk, ale karmić się i mówić, zobaczcie, jakie mam piękne meble, tu taka szafa wielka, tu ten, ale wierzę, że Bóg chce i na tym polega prawdziwe doświadczenie Ducha Świętego, abyśmy to robili sami, abyśmy sami umeblowali nasze duchowe serce i nie czerpali z doświadczeń innych ludzi, abyśmy nie byli zastani w tym właśnie okropnym stanie, że każdy, kto ma i to, co sądzi, że ma, będzie mu odebrane. Otwórzmy sobie Jana, 6 rozdział, 33 werset. Tam jest napisane tak. Duch ożywia, ciało nic. Nic nie pomaga. Nie trochę pomaga, prawie pomaga, próbuje pomagać. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Czyli, żeby je zrozumieć, musimy mieć ducha, który to słowo ożywi w nas. Bez tego wszystko, co mówi Jezus, jest serią bardzo mądrych, bardzo ciekawych też w kontekście struktury wypowiedzi, które natomiast nie będą miały absolutnie żadnego wpływu na nas. Ale tak ważne jest to zrozumienie tego, czego dotyczy ta prawda. I kiedy Jezus mówi, to jest i w 14, choć ze 14 rozdziału, to jest taka dłuższa sekwencja, ale ja się skupię na 16 rozdziale. W 7 wersecie mówi tak. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Lecz i może na tym na razie się zatrzymamy. W Ewangelii Jana Duch Święty wielokrotnie jest nazywany pocieszycielem. Jeżeli jest duchem prawdy, to dlaczego jest również pocieszycielem? Wierzę, że jest pocieszycielem dlatego, że gdyby dotarła do nas ta krystalicznie, ta jakby sama prawda Boga, Boża na temat tego, jaki jest stan naszej natury, jaki jest stan twojego i mojego serca, nawet po nowonarodzeniu, nie jestem pewny, że bylibyśmy w stanie to udźwignąć. Że bylibyśmy w stanie, jeżeli miałaby do nas dotrzeć to, jak szeroki zakres, po prostu jak bardzo grzech zdewastował naszą naturę w kontekście tego, co Bóg faktycznie zaplanował, moglibyśmy tego nie udźwignąć. Ale jest Duch Święty, który przychodzi w formie pocieszyciela, bo kiedy z tą prawdą, i jeżeli tego ktoś nie doświadcza, to jest właśnie wielki dramat. Ale jeżeli tego nie doświadczamy, to znaczy, jeżeli tego, kiedy dochodzi do nas ta prawda, jest Duch Święty, który przychodzi z pocieszeniem, który przychodzi ze słowem, z dobrą nowiną, Ewangelią i umacnia nas w tym przekonaniu, że w Chrystusie mamy wolność od ciała, w którym jesteśmy związani i możemy, jeżeli jesteśmy prowadzeni przez Niego, a nie przez ciało, które nic nie pomaga, mamy szansę być nie tylko jedność z Bogiem, ale mamy wtedy prawdziwą właśnie wolność. I jest tak wielkim dramatem, kiedy zamiast przeżywania tego trudnego doświadczenia, tego czym jest grzech, jak bardzo zdewastował naszą naturę, jak bardzo potrzebujemy Chrystusa, Jego krwi, jak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, próbujemy zamienić to na różnego rodzaju zasady i sposoby działania tak, aby przykryć i trochę zasłonić właśnie ten stan, w którym często jesteśmy. Lecz gdy przyjdzie, to jest 13 rozdział tego samego rozdziału, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. I tak jak mówiłem na początku, ta wszelka prawda, wierzę, ona dotyczy przede wszystkim i na, jakby to jest najważniejszy aspekt naszego, naszej relacji z Bogiem, a mianowicie tego, co tak naprawdę oddziela nas od Boga. Co jest tym, co powoduje, że nie jesteśmy w stanie często zrozumieć słów, które są do nas mówione. I tylko dzięki tej ofierze Jezusa my możemy w ogóle rozumieć, co jest do nas mówione. Nie wynika to z naszego intelektu, bo my możemy wszystko wiedzieć i absolutnie niczego nie rozumieć. Możemy znać wersety na pamięć. Nasze dzieci mogą znać wersety na pamięć. Ale jeżeli nie przeżyły tego wersetu tak, jak Duch Święty zaplanował, aby on został przeżyty, jego znajomość niczego nie zmieni. I tu zaczyna się ta część Biblii, na której chciałem się dzisiaj skupić. To jest mianowicie drugi list do Koryntian, trzeci rozdział. Wydaje mi się, że rzadko, albo za rzadko, zadajemy sobie pytanie, dlaczego uważam tak, jak uważam. Czy to wynika z tego, że Duch Święty mnie do czegoś przekonał? Czy jest to efektem przyjętego z zewnątrz po prostu takiego zimnego zrozumienia, że po prostu tak jest, że, nie wiem, na przykład, to, co mówię teraz, potrzebuje Chrystusa. Potrzebuje prowadzenia przez Ducha Świętego. Czy przyjmuje to tak, jak potrzebuje? No, faktycznie można sobie przypomnieć te sytuacje, w których nie wiedzieliśmy, co zrobić. I teraz przyszła jakaś taka mądrość z zewnątrz i ona nam, to nam pomogło, jak faktycznie rozwiązać sobie tą, jak rozwiązać tą sytuację. Ale czy faktycznie nasze życie, nasze serce jest przepełnione tym przekonaniem, tą pewnością, że ja bez Ducha Świętego nie jestem w stanie normalnie funkcjonować? Chcę zacząć od siódmego wersetu. Będę troszeczkę chodził po tym fragmencie. W dużym skrócie kontekst jest taki, że Paweł próbuje skontrastować chwałę, która pochodzi z łaski i która pochodzi z Nowego Przymierza, z tym, jak manifestowana była chwała w Starym Testamencie, która manifestowana była wielokrotnie i myślę, że jest trochę w nas taki sentyment, że chcielibyśmy zobaczyć te rozstąpione morze. Czy może chcielibyśmy zobaczyć ten jaśniejące oblicze Mojżesza, o którym konkretnie tutaj mówi Paweł. Natomiast Paweł przeciwstawia tą chwałę i mówi o niej, że jej ta chwała przemijała, ale ta, która jest w Chrystusie, będzie trwać na wieki, trwa na wieki. I przeczytajmy sobie od siódmego wersetu. Jeśli tedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych, taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego. W tym wersecie są zawarte takie dwa wnioski, które nie wynikają bezpośrednio z tego, jak czytamy, jeżeli czytalibyśmy bezpośrednio drugą Mojżeszową. Kiedy w sytuacji, gdzie Mojżesz schodzi z góry Synaj, kiedy pojawia się przed Izraelitami, oni widzą, że jego skóra na jego twarzy jaśnieje. I ich reakcją był strach. To jest bezpośrednio, to jest 34 rozdział drugiej Mojżeszowej. Oni się bali. Wiemy więc, to jest jakby ich motywacja, żeby nie przychodzić do Mojżesza bezpośrednio, no bo nie bardzo wiedzieli, co to znaczy, więc woleli nie. I Mojżesz zasłania swoją twarz i można wywnioskować na bazie samego tego tekstu, że jest to po to, żeby Izrael się nie bał. Natomiast dalej, kiedy Paweł wyjaśnia, jaka była naprawdę motywacja Mojżesza, była ona zupełnie inna. I w 14 wersecie możemy przeczytać tak. Lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona zdjęta. Chyba nie chciałem przeczytać tego wersetu. Momencik. Tak, to miałem przeczytać 13 werset, przepraszam. 13 werset. A nie tak, jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Paweł tutaj wyjaśnia, jakie były prawdziwe motywacje Mojżesza. On wiedział, że ten zewnętrzny, to co na zewnątrz widać, jego jaśniejące oblicze, to przeminie. I on postanowił ukryć ten fakt i zasłaniał sobie twarz. Jest to, i to wynika jednoznacznie z tego tekstu, jest to nic innego jak cielesność w służbie i pewne świadectwo tego, jak Mojżesz chciał być widziany również przez swoje otoczenie. On chciał być widziany jako ten wyjątkowy, jako ten, który jest faktycznie stale z Bogiem. I teraz, jeżeli będzie miał zakrytą twarz, no to nie będzie wiadomo, że ona już nie jaśnieje. Ale Paweł tutaj właśnie w 14 wersecie bierze tą zasłonę i używa jej jako analogii i mówi, że lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Czyli oni tak samo jak Mojżesz zakrywał swoją twarz, aby nie wiadomo było, że on już z Bogiem nie jest twarzą w twarz, bo był taki okres, on się po prostu przestał z nim spotykać twarzą w twarz, więc ten efekt po prostu, można powiedzieć, nie wiem, skończył się, tak? Ale on nie chciał, żeby Izrael to widział. I tą samą zasłonę ma Izrael, kiedy czyta Stare Przymierze, aby było widać na zewnątrz, że oni restrykcyjnie, tak samo, tak jakby mieli relację z Bogiem, oni jej nie mieli, bo ukrzyżowali Chrystusa, ale na zewnątrz widać było tak, jakby oni nie tylko oczekiwali tego Mesjasza, ale byli w stanie, no po prostu, oni wszystko podporządkowali temu, żeby tego Mesjasza w teorii przynajmniej przyjąć. Żeby to widziane było z zewnątrz, nie było możliwości, może w ten sposób, że nie było możliwości rozróżnić z zewnątrz, co tak naprawdę dzieje się w ich wnętrzu. I ta sama zasłona jest w nich, ale tylko w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, to jest 15 werset. Ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, została ona zdjęta. Taki jest skutek łaski, ale wierzę, że nasze wewnętrzne motywacje, nasza potrzeba bycia widzianym w konkretny sposób powoduje, że my chcemy, aby na naszym obliczu była ta zasłona pewna, jakby to nazwać, no nie wiem, pewnych uczynków, pewnej aparycji, tego, żeby nie było tak naprawdę widać, jaki jest stan mojej relacji z Bogiem. Ale na tym polega wolność, którą wierzę, ma dla nas Chrystus, że my nie musimy udawać. I dlatego Paweł, kiedy pisze dalej, mówi, a Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały, z tej starej chwały, z tej chwały, w której wszystko jest tylko i wyłącznie na zewnątrz, wszystko jest tylko pewnego rodzaju pozorem, w chwałę, która jest prawdziwą Bożą chwałą wynikającą z przemiany naszego serca. Jak to sprawia Pan, który jest duchem. Żadna metoda, żadne zasady, kultura, żadna zasłona nie jest tak gruba, żeby Bóg patrząc na nas mówić, o, ten jest dobry. Nie no, ta zasłonka jest piękna, ale robi, ale działa, super. Bóg widzi za tą zasłonę. I co prawda my ją tworzymy po to, abyśmy byli z zewnątrz widziani jako ludzi w konkretny sposób, abyśmy byli widziani w konkretny sposób, ale Bóg widzi poza tą zasłonę. Ale Paweł tutaj nawołuje, dajmy się przemienić z tej chwały w prawdziwą chwałę, gdzie możemy wchodzić z odsłoniętym obliczem. I w 4 rozdziale, w 2 wersecie pisze: lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają. Co ludzie wstydliwie ukrywają? Co się stało, kiedy Adam i Ewa zjedli owoc poznania dobra i zła? Co było pierwsze, kiedy usłyszeli Boga? Ukryli się. I Bóg ich szukał, nie mógł ich znaleźć. Pyta: Adamie, gdzie jesteś? Ukryłem się. Dlaczego się ukryłeś? Bo jestem nagi. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? My nie chcemy, aby nasza cielesność, to, co jest, to na co świeci Boże światło w nas, było widoczne przez innych ludzi i tak samo przez Bogiem. Dlatego tworzymy bardzo skomplikowane systemy zachowań, tak żeby ukryć to, tworzymy bardzo szczelną zasłonę i chcemy być oddzieleni od prawdy, która jest w nas. Ale Bóg tego nie chce. I kiedy Paweł pisze dalej o dziele Ewangelii, bo taka jest jakby dalszy ciąg tego 4 rozdziału, o czym Józef mówił odnośnie i mówi o tych glinianych naczyniach i o tym skarbie, który jest w tych glinianych naczyniach, to jeżeli mielibyśmy udawać, że nie, ja nie jestem, ja jestem ze złota szczerego, tylko zasłonka jest, musisz sobie wyobrazić to złoto. Tak niestety działamy. Ale to ma bardzo negatywny skutek na to, jak rozwija się Kościół, w którym jesteśmy. Z odsłoniętym obliczem, to znaczy bez wstydu, bez cielesności. A człowiek cielesny zawsze ukrywa się przed Bogiem. Im grubsza jest kultura, im więcej jest metod, tym więcej jest ciała, tym więcej jest tego, co Jezus mówi, że nic nie pomaga. Na zewnątrz wygląda to bardzo dobrze, schludnie, pięknie, czysto, ale to jest tylko i wyłącznie zasłona. I to jest tak bardzo ważne pytanie, czy na naszych sercach jest zasłona? Czy my kupujemy meble do serca naszego i tu taki kaznodzieja z jakiś, czy tu tamty jakiś inny, tu jakaś taka książka, tu taka książka i takie piękne meble, wszystko. Ale sami nie potrafimy wziąć do ręki narzędzi, które daje nam Duch Święty, abyśmy stworzyli siedzenie, które Bóg chciałby, żebyśmy mieli, albo stół, przy którym moglibyśmy jeść z naszymi przyjaciółmi i rodzinie. Bo nie ma absolutnie wartości dla Boga to, co przychodzi dla nas z zewnątrz. Wartość ma to, co my przeżywamy z Nim, jeden na jeden, w komorze. Baczmy, jak słuchamy Słowa Bożego. Czy ono wywołuje w nas skutek, który Bóg zaplanował? Czy też mamy już wbite do głowy, to jest po prostu to, znaczy to i to już nie ma... No, nie ma się jak przebić przez tą grubą warstwę. Wiadomo, co ten werset mówi. Nie mówi nic więcej. Wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle. Bądźmy, nie bójmy się tej prawdy, która jest o nas. Dlatego Jezus umarł na krzyżu, aby Pocieszyciel mógł przyjść, abyśmy mieli to oparcie w Nim, kiedy często prawda uderza nas. Czasami nawet nie z przodu, ale z tyłu, w potylicę, przewracamy się. Ale chodźmy z Bogiem. Bo każdy, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego wykonywane są w Bogu. To jest Jana, 3 rozdział, 20-21 werset. Tutaj tak ważna jest ta końcówka w Bogu. nie dążą do światła, dlatego że robią dużo, głośno, w 5 różnych miejscach naraz, tylko że robią to w Bogu. To znaczy, że są prowadzeni przez Ducha Świętego i nie mają się czego wstydzić. Nie robią tego, co robią, żeby być zauważonym, żeby była ta piękna zasłona, która oddziela ich nie tylko od Boga, ale również od otoczenia. I widać to piękna zasłona. Ale to wszystko, o czym tutaj mówię, te docieranie Ducha Świętego do nas tak osobiście, ono jest pewien warunek, żeby to miało sens, szczególnie w kontekście Kościoła. A mianowicie zrozumienie słowa, które jest do nas mówione. Jeżeli nie rozumiemy słowa, które do nas dociera, to bez względu na to, jak głębokie i prawdziwe ono jest, spadło jak grochem o ścianę. Ono do nas nie dotrze. Myśmy po prostu nie zrozumieli tego, co ono miało wykonać. No i powstaje oczywiście ważne pytanie, skąd zrozumienie. I teraz na tym nie chcę się skupić. Chcę się skupić na negatywnych skutkach tego, co się dzieje, jeżeli my nie rozumiemy tego, z czym przychodzi do nas Duch Święty, jaka odpowiedzialność jest na nas, nawiązując do tego Łukasza 8 rozdziału i 18 wersetu. Bo jeżeli Bóg daje na nas ciężar, mówi, baczcie jak słuchacie, to znaczy, że to po naszej stronie jest zrozumienie i dociekanie, a nie po Bożej stronie. Słowo Boże jest, każdy je ma, każdy ma do niego dostęp, ale po naszej stronie jest jego zrozumienie. Słowo jest unikalną cechą, która łączy nas z Bogiem. Jest jedną z tych rzeczy, którą wierzę, myśmy to utracili w Edenie, ale jest to dalej coś, co łączy nas. To znaczy jest jakieś unikalne połączenie między rzeczywistością i prawdą słowa, które wychodzi z naszych ust. I nie chcę przez to powiedzieć, i bardzo, bardzo chcę to podkreślić, nie oznacza to, że nasze słowa mają moc z automatu. Że to jest takie sformułowanie, słowa mają moc. Nie. I Słowo Boże jednoznacznie pokazuje, że nieprawda. I nawet ci, co wyganiali imieniem Jezusa, bo myśleli, że to przecież słowa mają moc, przecież powiedziałem w imieniu Jezusa. A demon stwierdził. Jezusa z nami, wiem, kim jest Paweł, a wy co za jedni. Jakby z jakiego wy autorytetu przemawiacie? Ja słyszę słowa, które wy mówicie, ale one nie mają mocy. To są puste słowa. Więc chcę to podkreślić, że nie jest tak, że słowa mają moc. Po prostu wychodzą z naszych ust i one, tak jak w Izajasza 55 rozdziale, nie wracają puste. One wykonują jakąś pracę. Taką cechę ma tylko Słowo Boże. Tym niemniej prawda, jaka ma wychodzić z naszych ust, ma faktycznie być, to znaczy słowa, które wychodzą z naszych ust, faktycznie mają być prawdą. I mają reprezentować rzeczywistość. I to jest coś, to jest ten aspekt, który faktycznie łączy nas z Bogiem. I chciałbym zacząć od Jakuba 3 rozdziału i 6 wersetu, aby podkreślić to, niestety, w jakim stanie jest nasza natura. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Mateusza 12 rozdział, 36 i 37 werset. Albowiem opowiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekają, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich, będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Innymi słowy, słowo jest świadectwem naszego wewnętrznego stanu. I Boża rzeczywistość jest taka, że kiedy Boże Słowo wychodzi z ust, ono jest prawdą. Ono się materializuje. Z naszym słowem tak nie jest, ale jest to oczekiwanie, które Bóg ma dla nas. Natomiast jeżeli Słowo Boże mówi, że język jest ogniem, jest światem nieprawości wśród nas, że jest tym, co jest rozpalone w nas przez piekło, to znaczy przez grzech. Grzech jest tym, co powoduje, że tak jak autor później w tym fragmencie w Jakuba mówi, że pyszni się z wielkich rzeczy. I dlatego mówi, że kto potrafi w pełni zapanować nad swoim językiem i całe ciało jest w stanie utrzymać w porządku. Oznacza to, że jeżeli, przechodząc jeszcze do Mateusza, jeżeli więc będziemy rozliczeni z każdego niepotrzebnego słowa, nakłada to na nas bardzo, ale to bardzo wysokie standardy w kontekście tego, co jest mówione i w kontekście tego, jakie znaczenie, nie moc, ale jakie znaczenie mają słowa, które wychodzą z naszych ust. I tylko jeżeli będziemy mieli taką postawę, takie zrozumienie, że teraz język domyślnie jest kierowany, jest jakby najbardziej zabrudzonym członkiem w nas przez grzech, to, co mówimy, jak mówimy, powinno przechodzić przez bardzo, bardzo cieniutkie sito naszego serca i Ducha Świętego. Czy przypadkiem to, co ja wypowiadam, jest tym, co pochodzi od Boga, co jest tym, co Bogu się podoba, co przede wszystkim jest zgodne z rzeczywistością, a nie z tym, co ja myślę. Bo z całym szacunkiem dla kogokolwiek, ale Boga nie bardzo interesuje, co ty myślisz, co ty uważasz, tylko na ile to, co mówisz, jest zgodne z rzeczywistością. Jest bardzo powszechne zjawisko w kulturze, mianowicie zmiany znaczenia słów. My, wydaje mi się, nawet już tego za bardzo nie zauważamy. Ja nie będę przechodzić przez to, które słowa jak zmieniły znaczenie. Nie jest to potrzebne. Wystarczy, że przeczytam ten werset, o którym mówiłem właśnie w Izajasza 55 rozdział. To jest werset, który mówi o Bożym Słowie, który również można odczytać jako to, co opisuje, jaką relację Bóg ma ze swoim Synem i jak Mesjasz, kiedy przyjdzie, jaką pracę wykona. Można przeczytać od 10 wersetu, można 11. To może, żebyśmy mieli kontekst, 10 werset. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba, i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i wypełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Możemy wcześniej przeczytać 53 rozdział, który wszyscy bardzo dobrze znamy, o tym, jak Jezus, jak Mesjasz zostanie zniszczony przez człowieka i człowiek będzie myślał, że został za grzechy swoje dotknięty karą. A teraz zobaczmy sobie, jakiego Mesjasza oczekiwali Żydzi, kiedy przyszli. Oni nie oczekiwali nie Mesjasza, oni nie oczekiwali, nie wiem, nazwali go sobie jakoś inaczej, oni oczekiwali Mesjasza. Tylko, że ich Mesjasz miał być przywódcą militarnym. Ich Mesjasz był efektem długotrwałego zabrudzania kultury swoimi własnymi pragnieniami i potrzebami, swoją własną pychą. Oni nie chcieli Mesjasza, który przyjdzie i pokaże, jak wykonuje się wolę Bożą, co to znaczy być prawdziwym Synem Bożym. Nie tak, jak wy twierdzicie, że jesteście, tylko tak, jak naprawdę, jaki jest Syn Boży. Czym jest prawdziwe posłuszeństwo do śmierci, a nie tak, jak wy, którzy wiecznie odchodzicie od Ojca, którego twierdzicie, że jesteście synami, i tak dalej, i tak dalej. Oni chcieli mieć tego, który ich uwolni od tej politycznego problemu, w którym są. A byli ciągle w jakimś politycznym problemie, bo ciągle robili podgórkę. I Bogu robili podgórkę, i sobie robili podgórkę. Ciągle, więc i Babilończycy nie chcieli za bardzo z nimi gadać, i Rzymianie ciągle mieli ich dosyć, i zresztą zburzenie Jerozolimy było pewnego rodzaju wyrazem tego już zmęczenia, można powiedzieć, imperium, tego, co się tam działo. I oni myśleli, że jak przyjdzie Mesjasz, to on to po prostu on zniszczy tych ich wrogów, tak? Oni nie potrzebują przemiany w środku, oni potrzebują, żeby rzeczywistość się zmieniła. I jak się ona zmieni, to wtedy oni będą wreszcie wolni. I kiedy przyszedł Jezus, oni nie umieli tego znieść. On spełniał wszystkie kryteria i był zupełnie inny, niż oni chcieli. A taka spójna była ta kultura ich. Tak doskonale opisywała tego Mesjasza. Jak i co on by tu, gdzie, z kim i kiedy. Tymczasem Jezus zupełnie inaczej. Od zupełnie czego innego próbuje ich uwolnić, a oni od tego wolni być nie chcieli. Musimy rozumieć, co autor słowa, które do nas trafia, chce nam powiedzieć. Bo jeżeli nie będziemy tego rozumieli, to skąd będzie w nas wiara? Jeżeli nie rozumiemy tego, co Duch Święty do nas mówi. Rzymian 10, rozdział 17, werset. Z czego jest wiara? Ze słuchania. Słuchania czego? Słów, rzeczy, ptaków? Słowa Bożego. Ale jak można zbudować wiarę na bazie czegoś, co w ogóle ono nie trafia, bo nie ma kompletnie zrozumienia tego, co jest do mnie mówione. Bo ja już mam tak dobrze ustalone to, jaki jest Chrystus, kim On jest, że jak On przychodzi, mówię, ten nie, ja innego szukam. Ja nie tego słowa chcę od Boga, że mam się zmienić. To żona ma się zmienić, albo mąż ma się zmienić, albo dzieci mają się zmienić, albo starsi mają się zmienić, ludzie się mają zmienić, praca się ma zmienić, rzeczy się mają zmienić. Na pewno nie ja. Przeczytajmy sobie 1 Koryntian, 14 rozdział. To jest tak wspaniałe świadectwo tego, jak w pewnym sensie Koryntianie, którzy byli bardzo obdarowani, jak oni korzystali z tego duchowego daru? Korzystali z niego tak bezmyślnie, że Paweł musiał napisać cały jeden rozdział, co jest w ogóle ciekawe. Pomyślmy sobie, jeżeli chodzi o strukturę tego listu. Dziękuję. Paweł mniej czasu spędza na małżeństwa niż na mówienie językami. Bo to, co się musiało dziać w takim razie w tym zborze, kompletnie nie miało sensu. Jakby nie odzwierciedlało tego, co Bóg chciał przez ten dar wykonać. I generalnie problem był taki, że oni uważali, to wynika z kontekstu, to nie jest napisane jednoznacznie, natomiast pewne wersety jednoznacznie do tego wskazują, jako jeden z najwyższych wyrazów duchowości jest mówienie językami, a w związku z tym mówienie językami było takim powszechnym, jakby im ktoś jest bardziej duchowy, tym więcej mówi na językach. No i tak mówili sobie na językach. Problem w tym, że nikt ich nie rozumiał. Więc jakby poziom duchowości nie miał żadnego odzwierciedlenia na to, czy te słowa faktycznie budowały Kościół, czy budowały tych, którzy słuchają. I Paweł w liście tym, w szóstym wersecie pisze tak. Tak tedy, bracia, jeśli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiś pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. Innymi słowy, Paweł mówi, słuchajcie, ja do was, jakbym przyszedł, jakbym sobie po prostu mówił, bez żadnej, to słowo nie miałoby żadnej funkcji. Ono nie niesie dla was objawienia, wiedzy, proroctwa, nauki. To jaki pożytek z tego będziecie mieć? Jeszcze. Nie mówi o językach. Mówi po prostu o mówieniu. Czyli mówimy tym samym językiem. Ja mówię po polsku, wy mówicie po polsku. Tylko to słowo, które ja mówię, ono nie przekazuje żadnego z tych czterech rzeczy. Paweł mówi, nie ma to pożytku. Innymi słowy, bez sensu. Wszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wydają, jak piszczałka czy cytra, to jest siódmy werset, gdyby nie wydawały tonów rozmaitych, to jak można by rozpoznać, co grają na flecie, a co na cytrze? A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Znowu podkreślenie funkcji słowa, które jest mówione. Ono ma wzbudzić konkretną reakcję. To znaczy słyszę o, słyszę gitarę, słyszę saksofon, o, słyszę, nie wiem, załóżmy syrenę alarmową. Tak i wy, 9 werset. Jeśli językami zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co mówi, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. I tu to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Paweł mówi o mówieniu językami. O czymś, co wydaje mi się w naszym zborze również z racji tradycji zielonoświątkowej jest to coś szczególnego w naszych sercach. Nie mówię, że mamy dokładnie to same nastawienie, nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że w naszych sercach ma to jakieś swoje szczególne miejsce, mówienie językami. I Paweł mówi, że nawet jeżeli będziesz mówił tymi językami, ale nikt cię nie rozumie, to bez sensu. I to jest też powiedziane, siedź w ławce. Jak nie ma tłumaczenia, to nie mów, bo to nikomu nic nie da. To, że jest to od Ducha Świętego, nie jest tutaj kwestionowane. Kwestionowane jest to, czy jest to zrozumiane przez ludzi, do których to słowo trafia. Wszakże w zborze, to jest 19 i 20 werset, wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby i innych pouczyć, niż 10 tysięcy słów językiem niezrozumiałym. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Jeżeli nie rozumiemy, nie możemy być nakarmieni. Słowo Boże jest praktyczne. Musi być praktyczne. Jeżeli nie jest praktyczne, to albo to nie jest Słowo Boże, albo z nami jest jakiś problem. To znaczy my nie wykonujemy pracy, o której Jezus mówi w tym Łukasza, w 8 rozdziale, że my nie baczymy właśnie jak słuchamy. Tylko odbiło się, widać nie do mnie. Następnie, odbiło się, to też nie do mnie. I nic nie do mnie. No, kiedy coś do mnie będzie? Nic do mnie nie dociera. Boże, daj mi słowo, które tak do mnie dotrze. No wszystko się odbija. Ale to jest świadectwo naszej postawy serca, a nie jakby nieskuteczności Bożego Słowa. I to na nas Duch Święty dał nam ten ciężar, abyśmy my byli prowadzeni przez Ducha, nie przez ciało. Bo ciało nic nie pomaga. I my nie będziemy w stanie zrozumieć niczego bez względu na to, jak to będzie. To może być najduchowsze na świecie. Jeżeli to nie trafi do nas, niczego to nie da. I to mówię w sumie w dwóch kierunkach, bo nie mówię też tylko o odbiorcy, ale nadawca jest dokładnie tak samo zobowiązany. Bo jesteśmy jednak ludźmi i jeżeli my będziemy mówili w sposób, który ktoś nie zrozumiał, będzie się nie zrozumiał, widać głupi. Ale przez to, wydaje mi się, przez to tworzymy i bardzo, bardzo zachęcamy do tego, żeby chociaż w naszym zborze jest takie bogactwo Ducha Świętego, jest takie bogactwo braci i sióstr, którzy mają doświadczenia z Bogiem, że wychodzą osoby i szukają w internecie słowa, które ich nakarmi i wolą kupić stół niż zapytać i spróbować go zbudować narzędziami, które Duch Święty dał nam tutaj, w naszym zborze. Bo nie ma znaczenia, naprawdę nie ma znaczenia, jak piękne i wspaniałe rzeczy są z zewnątrz, jeżeli nie umiemy ich zastosować w naszym życiu. Bo z tego będziemy rozliczeni. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. To jest Mateusza 6,33. Hebrajczyków 11,6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Nie tych, którzy w Niego wierzą, nie tych, którzy są, po prostu se chodzą. Tych, którzy Go szukają. Jak można szukać Boga, nie rozumiejąc słowa, które do nas posłał? Jak można mówić w sposób, który nie jest zrozumiały dla tych, którzy mają mówić? Nie ma to wtedy wartości. I my możemy mieć bardzo bardzo spójną kulturę, doskonale spójną kulturę, gdzie wszystko będzie w idealnym porządku. Uwielbienie zawsze się będzie kończyć, nie wiem jak się kończy, załóżmy, 15 po i to, bo porządek jest najważniejszy. Kazania zawsze będą trwały 45 minut do 52, bo coś tam. Będziemy mieli, nie wiem, szkółki niedzielne, najwyższe z możliwych po prostu, frekwencja, 100% mamy frekwencję, wszystkie dzieci w naszym zborze chodzą, nie ma, że nie chodzą i tak dalej, i tak dalej. I tak przeżyjemy, ale gdyby tak było, gdyby to było prawdziwe, do dzisiaj mielibyśmy zbór w Koryncie, do dzisiaj mielibyśmy zbór w Jerozolimie byłby i tak dalej, moglibyśmy wymieniać wszystkie zbory historyczne i one dalej by tam trwały. Ale to nie kultura i jej spójność determinuje tą ciągłość. To, czy nasze dzieci będą oddane Bogu, zależy od nas, od tego, jak my potrafimy poświęcić w prawdzie nasze życie Bogu, nasze serce, nasze ambicje, pragnienia. Każdy ma obowiązek szukania Boga. Ale tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Z Łukasza 18 rozdział, 8 werset. To, że mamy pięknie umeblowane serce, możemy po prostu umieć policzyć dni do końca świata i wyciągnąć to jednoznacznie ze Słowa Bożego, bo coś tam. Ale... Bo dla mnie, tak, to może kontekst, dla mnie to był zawsze taki symbol, jak ktoś to umie, to nie. No to jest praktycznie już jedną nogą w niebie. Ale nie mając, nie będąc dotknięty przez Słowo Boże wewnętrznie, będąc przemieniony, to nic nie da. To nic nie zmieni. Możesz wiedzieć wszystko. Znać imiona wszystkich demonów, wszystkich aniołów, wszystkiego po prostu, co Bóg tam gdzieś zaplanował. Ale stolarstwo to nie jest to samo, co kupowanie mebli. Kiedy weźmiemy sobie Mateusza, 25 rozdział, 9 werset, w ogóle cały kontekst tego, 24, 25, mowa jest o końcu świata. Jezus mówi o tym, co będzie, to jest 24 rozdział. Po czym przechodzi do 25 i podaje przykład 10 panien, które wszystkie oczekiwały na przyjście oblubieńca. Ale 5 było mądrych, a 5 było głupich. Jedne miały ze sobą Ducha Świętego, a drugie nie miały ze sobą Ducha Świętego. One nie miały tej mądrości. I te jedne powiedziały tym drugim, wiecie co, no nie damy wam z naszego, idźcie sobie, kupcie. I kiedy one poszły, żeby kupić, przyszedł oblubieniec i one nie weszły. Możemy mieć nakupowane dóbr duchowych o ludzie, całe półki, całe regały. Możemy mieć tyle mebli, wiedzieć dokładnie, co tu, to oznacza to, to oznacza tamto. Ale bez tego zrozumienia naszego wewnętrznego nie będziemy w stanie dokonywać dzieła, które Bóg ma dla nas. I gdyby Jezus nie rozumiał słowa, które jest mówione, kiedy szatan do Niego przyszedł i kusił Go Słowem Bożym, to Jezus mógłby powiedzieć, faktycznie, no jest tam napisane. A ciekawe, no może spróbujemy, wiesz co, no w sumie jest napisane, no sam zacytował. I hop, faktycznie, skoczę, zobaczę. No nie, bo doskonale znał kontekst. To, że to było Słowo Boże, nie znaczy, że diabeł używał Go w sposób adekwatny. Kiedy Ewa rozmawiała z wężem, wąż tylko w sumie zadał pytanie. Jakbyśmy się tak dobrze skupili, to on w sumie tylko pytania zadał. Czy na pewno? I to wystarczyło. To wystarczyło, aby wzbudzić w niej myśl i aby Adam i Ewa zgrzeszyli. Wiecie, ja... W tym roku po raz pierwszy, i mówię to z nieukrywanym wstydem, w tym roku po raz pierwszy tak naprawdę zacząłem studiować objawienie Jana. Dlatego, że ja chodziłem na wykłady nawróciłem się wiele, wiele lat temu, więc miałem tą swoją część pewnej fascynacji tym tematem, więc pochodziłem sobie po wykładach na ten temat, posłuchałem po tym. To było dla mnie kompletnie niezrozumiana księga. Ja próbowałem ją czytać wielokrotnie i stwierdzałem, no nie, po prostu nie trafi to do mnie, ja tego po prostu nie rozumiem. Ostatnim czasy postanowiliśmy z przyjaciółmi, żeby faktycznie usiąść i poczytać objawienie Jana. No i ja przeczytałem pierwszy raz, nic nie zrozumiałem. Drugi raz i trzeci raz i czwarty. I tak chyba ze trzy tygodnie z rzędu narzekałem tylko, że tam jest po prostu, tego się nie da zrozumieć. Pożyczyłem nawet komentarze, tam nic mi nie pomogło. Chyba z 5 komentarzy pożyczyłem. Nic w ogóle nie ten. I w pewnym momencie, i chcę Bogu oddać chwałę za to, bo ja bym, no, sposób, w jaki Duch Święty zaczął do mnie mówić przez tą księgę od strony zupełnie niezwiązanej z tym, czy te 144 tysiące to są sami Żydzi, czy to jest jakaś symboliczna liczba, czy tych 24 starców to jest taka grupa ludzi, czy taka, a te postacie żyjące, czy to są te istoty, czy tamte. W ogóle nie w tym kontekście, ale w kontekście tego, co Chrystus zrobił dla mnie, jak wygląda Jego zwycięstwo, jak wygląda Boży plan, jak w takim razie powinien wyglądać moje życie, jak, skoro nadejdą takie trudne czasy, jaki charakter powinienem kształtować w moich dzieciach. I teraz jedno za drugim, za trzecim, ale to jakbym miał porównać to z tym, w jaki sposób ja do tej pory czytałem tą księgę, to można powiedzieć, to w ogóle nie ma związku z tą księgą. To jest w ogóle o czymś troszeczkę innym Duch Święty do mnie mówi. Ale jednak mówił do mnie przez tą księgę, zresztą mówi dalej. Nie mówię, mówię to po to, żeby pokazać, jak bardzo ja, będąc ukształtowanym przez kulturę, w której byłem wychowywany, uznawałem tą księgę jako po prostu pewien nieosiągalny taki wzór, że jak już się naprawdę, jak już się rozumie Ezechiela, jak już Izajasza się ma w małym palcu, to wtedy i Daniela oczywiście, Daniela trzeba rozumieć od A do Z, no to wtedy można zacząć czytać, żeby zrozumieć te wszystkie symbole. Ale o ile to na pewno ma oczywiście wartość i ma swoje znaczenie, to przede wszystkim, co to słowo działa w moim sercu? Bo ono nie działało w moim sercu. Ono to był taki, ja uznałem po prostu siebie zdecydowanie, zresztą dalej tak uważam, jestem po prostu za mało, za duże mam braki na wszelkich poziomach, żeby zrozumieć tą księgę w tych aspektach symbolicznych, ale mimo to Bóg był w stanie do mnie przemówić i dotknąć mojego serca, dotknąć mojego życia, pomimo tego, że tak większości w sumie nie rozumiem. Mówię o tym dlatego, że Słowo Boże jest pełne takich fragmentów, jest pełne takich ksiąg. Ezechiela jest jedną z nich, Daniela, gdzie naprawdę mamy trudność w zrozumieniu, ale to nie znaczy, że nie ma tam duchowych głębokości dla nas. Zrozumienia tego, co Duch Święty chce powiedzieć do ciebie i do mnie. Ale my musimy chcieć to zrozumieć. My musimy być glebą dla tego słowa. A nie mieć takiej postawy, tum, 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 to się odbiło i po prostu nie trafiło. Bo jeżeli Bóg mówi do nas, baczcie, jak słuchacie, to znaczy, że odpowiedzialność jest na nas. Nie kupujmy sobie duchowych mebli, ale wykonajmy tą pracę i budujmy z Duchem Świętym. Nie bójmy się tego, jaki jest stan naszego serca. Bądźmy otwarci na działanie Ducha Świętego. I nie próbujmy tworzyć zasłony tak, żeby ludzie zakładali, że za tą zasłoną po prostu bije Boża chwała. Ale chciejmy być przemieniani z tej chwały właśnie cielesnej, z tej, która jest tak widoczna na zewnątrz, tak w taki sposób jakiś cudowny, nie wiem, niesłychany, do tej, której może nie widać gołym okiem, ale widać w trudnych sytuacjach. Widać, kiedy jest potrzeba, zarówno cielesna, jak i duchowa. Miejmy odwagę ściągnąć tą zasłonę i i nie chodzić, nie ukrywać wstydliwie tego, że mamy braki, ale być otwartymi na działanie Kościoła, bo wierzę, że dzięki temu tylko możemy odpowiedzieć, Kościół może odpowiedzieć na potrzebę. Ale jeżeli wszyscy jesteśmy doskonali, jeżeli żaden z nas nie ma problemów, jeżeli wszyscy po prostu żyjemy w dyscyplinie, to teraz oczywiście Duch Święty jest w stanie się przebić przez każdą barierę. Ale łatwiej nam będzie, jeżeli jej nie będziemy tworzyć. Ale bez zrozumienia słowa, tak jak ono ma znaczenie przez Boga nadane, nie przeze mnie czy przez kulturę, tylko przez Boga, nie będziemy w stanie budować wiary, która jest podstawą. Nie będziemy też podobali się Bogu bez tej wiary. I wierzę, że nie będziemy umieli szukać Boga tak, jak chce, abyśmy Go szukali. Amen.